Pani, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dobrze jest kolejny raz być razem z Wami. Wczoraj mieliśmy fajny wieczór, a jeszcze później po tym wieczorze, który mieliśmy na tym miejscu, bardzo miły czas spędziłem w domu moich przyjaciół, a więc brata Grzesia i siostry Violety. Poznałem nowego, fajnego kumpla, którym jest Bartek, który w tej chwili jest na zajęciach. Wiecie, taki moment, kiedy oglądam ze ślubu rodziców zdjęcia. Bartek siedzi koło mnie i ja mówię, wiesz Bartek, bo ja też byłem na tym ślubie. On mówi, tak? No tak, ja jestem pastorem. A Bartek spojrzał na mnie i mówi, tak, ty nie jesteś pastorem. Odciągnął inne zdjęcie na pastora Andrzeja, pokazał mu, kto jest pastor. Okej. Nie miałem argumentów, żeby cokolwiek powiedzieć. Ale mam też w duchu przeświadczenie, że ręka Pańska jest nad tym chłopcem i że on w przyszłości będzie jego takim szczególnym narzędziem i będzie wiele rzeczy doświadczał, przeżywał. A wielu z Was jeszcze będzie to oglądało i będziecie tę radość z Bożego błogosławieństwa razem z nim dzielić. Moi kochani, może rozpocznę od Ewangelii Jana, 20 rozdziału, 30 i 31 werset. Pastor powiedział, że mam tylko Boże Słowo głosić, więc w zasadzie powinienem otworzyć Biblię i przez 30 minut mam ją czytać. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 30 i 31 werset. Jest to takie podsumowanie Ewangelii. Czytamy tam tak. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. I na tutaj dwa fragmenty tego tekstu chciałbym zwrócić uwagę. I wiele innych cudów uczynił Jezus, które... Tak? Dzięki. I wiele innych cudów uczynił Jezus, które nie są spisane w tej księdze. A więc są to cuda, których nie znajdziemy w Biblii, a które zostały dokonane przez Pana Jezusa. W jednym z miejsc Bożego Słowa jest napisane, że gdybyśmy chcieli spisać wszystkie cuda, które były dokonywane przez Pana Jezusa, to nie wystarczyłoby miejsca na zapisane księgi. I pomyślałem sobie, że na pewno nie dotyczy to tylko tego okresu, kiedy Pan Jezus przebywał na ziemi. Bo w ciągu 3 lat Pan Jezus aż tyle cudów nie zapisał, aby miejsca nie starczyło na ziemi dla ksiąg, żeby nimi ksiąg wypisanych tymi cudami. Dlatego, że czas cudów, księgi cudów, one cały czas są otwarte. Cuda dokonują się i dziś, bo Jezus jest dziś ten sam. A więc kiedy mówimy i wiele innych cudów uczynił Jezus, nie myślmy tylko o przeszłości, ale spójrzmy też na teraźniejszość. Natomiast te, które są spisane w Biblii, mają pewien cel. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Na początku Ewangelii Jana czytamy, że gdy Pan Jezus był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, nie dlatego, że On w taki przekonywujący sposób do nich mówił, ale wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. A więc cuda są elementem zachęcającym i objawiającym to, kim jest Jezus Chrystus. I teraz chciałbym, moi kochani, abyśmy zwrócili się do pewnego fragmentu Ewangelii, który opisuje jeden z takich cudów, który został spisany w Ewangeliach. Jest to Ewangelia Marka, 5 rozdział, I przeczytam od 25 do 34 wersetu. Jest to bardzo znany fragment Bożego Słowa. Jeden z cudów, który Pan Jezus dokonał. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, ktoś się dotknął szat moich. Na to rzekli mu uczniowie Jego, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Chciałbym tylko na jeden element zwrócić uwagę w tej historii, ale zanim to zrobię, zauważcie, co mówi 33 werset. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Nie macie wrażenia, że w tym wersecie widzimy kobietę, która ma pewien problem wynikający z tego, co się stało? Ona przystąpiła do Niego z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A więc najpierw nastąpiło wyznanie czegoś bardzo złego, co ona uczyniła przed chwilą. A wiecie, co ona bardzo złego uczyniła? Ona dotknęła się Jezusa Chrystusa, będąc w nieczystości. Kobieta, która miała upływ krwi, a to było jej wieloletnią chorobą, była nieczystą osobą i ona nie miała prawa dotykać jakiejkolwiek osoby, dlatego że ta nieczystość przechodziłaby na tę osobę, która była dotknięta. I ona wiedziała, że zrobiła coś bardzo niewłaściwego, czego w Izraelu robić nie wolno było. A jednak mimo to uczyniła. I tu jest taka piękna rzecz, która pokazuje konfrontację czystości z nieczystością. Oto nieczystość tej kobiety nie mogła zanieczyścić Jezusa, ale czystość Chrystusa oczyściła tę nieczystą kobietę. To jest tak, jak w drodze do Emaus, pamiętacie? Dwa orszaki szły, orszak życia i śmierci. Na czele jednego orszaku szła kobieta, która chowała jedynego syna, który zmarł, a naprzeciw szedł drugi orszak z Jezusem na czele. Orszak życia, na czele stoi Jezus i orszak śmierci, na której czele idzie kobieta, która chowa jedynego swojego syna, a ta kobieta była wdową, więc już w takim orszaku raz szła. I nagle doszło do konfrontacji między orszakiem życia i śmierci. Pamiętacie, że z tych orszaków jeden orszak powstał?
Życia.
Jezus jest życiem. Jego życie pokonuje śmierć. Alleluja. Ale to, na który fragment chciałbym zwrócić uwagę, jest nieco inny. Jest to werset 25 i 26. Na 26 chciałbym szczególnie się zatrzymać. 25 mówi, a niewiasta, która od 20 lat miała krwotok, i teraz 26 werset, i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miało, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Raczej jej się pogorszyło. Moi kochani, Oto kobieta, Izraelitka, która ma wielką bojaźń Bożą, ona nie chce przestępować żadnego przykazania i żadnej ustawy pańskiej, która znajduje się w problemie, który na pewno wielokrotnie przedstawiała Panu Bogu, prosząc Pana Boga o to, aby On jej pomógł. Ta modlitwa trwała 12 lat i po 12 latach, jaki jest stan tej kobiety? Wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. A więc nie tylko, że na te modlitwy nie otrzymała odpowiedzi, której oczekiwała, to wręcz przeciwnie, stan jej zdrowia się pogorszył. Nie macie nieraz wrażenia, że modlisz się o rozwiązanie jakiegoś problemu, walczysz w modlitwie, a nie tylko ten problem, że nie jest rozwiązany, to wręcz przeciwnie, jest coraz gorzej. Siostra Stasia bardzo wyraźnie tutaj mi kiwa głową, że zgadza się z tym, co mówię. Tak jest. W życiu wielu chrześcijan, w moim życiu było wielokrotnie tak, że czym bardziej gorliwie modliłem się do Boga, tym bardziej sytuacja się pogarszała. Pogarszająca się sytuacja. Chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat kilku obszarów naszego życia, w którym możesz doświadczać pogarszającej się sytuacji. Rozpoczniemy o tej, którą była dotknięta ta kobieta. Pogarszające się zdrowie. Kiedy urodził się nas piąty wnuk, okazało się, że jest pewien problem z jego ciałem. Lekarze mówią tak, on dopiero się urodził, poczekajmy, może z czasem ten problem w sposób naturalny się rozwiąże. Więc modliliśmy się o małego Piotrusia, błogosławiliśmy go, pół roku później moja córka poszła do lekarza. Lekarz mówi, niestety nie widzimy żadnej poprawy, ale jeszcze poczekajmy pół roku. Po roku czasu, kiedy ona poszła do lekarza, lekarz mówi, no tak, w związku z tym, że nie ma żadnej poprawy, trzeba myśleć o tym, żeby operacyjnie rozwiązać ten problem. I powiedział, za pół roku ustalimy termin operacji, bo może jeszcze pół roku poczekamy. Minęło półtora roku, kiedy moja córka przyszła do lekarza i przeprowadzono kolejne badanie, stwierdzono, że to samo już się nie rozwiąże i trzeba będzie dokonać operacji. Wyznaczono termin za kolejne pół roku. Kiedy tydzień przed pójściem do szpitala, nasza córka była razem z nami w naszym domu, z naszymi wnukami, każdego wieczora błogosławiliśmy naszych chłopców i również błogosławiliśmy Piotrusia. W poniedziałek już spakowana nasza córka jechała do szpitala, bo wtorek był dniem, gdzie miała być przeprowadzona operacja. Kiedy w poniedziałek przyjechała i kolejny raz badano dziecko, powiedziano, może pani iść do domu, wszystko jest na swoim miejscu. To było niesamowite. Ale wierzcie mi, że kiedy pół roku się modlisz i nie ma zmiany, i modlisz się kolejne pół roku i nie ma zmiany, to zaczynasz sam być przekonany, że widocznie już tak pozostanie i po prostu trzeba zaakceptować to, że będzie operacja. Bóg ma potężną moc. Jakiś czas temu moja żona, kiedy usłyszała, że w Kaliszu jest konferencja z bratem Randy Clarkiem, miała przekonanie, że musi na tej konferencji być. W zasadzie nigdy nie słyszała o tym człowieku. Ja miałem troszeczkę więcej informacji na jego temat, ale ona jedno wiedziała. To było dla mnie bardzo ciekawe, bo moja żona raczej nie jest osobą, która lubi jeździć na konferencje. Mówi, Marek, musimy zrobić wszystko, żeby tam pojechać. Było to też związane z jej stanem zdrowia. Wiecie, moja żona ma problemy z kręgosłupem i zaczęły pojawiać się bóle, ale te bóle przez kilka lat miały miejsce w różnych częściach jej ciała i neurolog powiedziała, wie pani co, właśnie mówiła po imieniu, bo to jest nasza przyjaciółka, ona jest we Wrocławiu, w jednym ze szpitalów pracuje, mówi, Ewo, to nie jest od kręgosłupa. Podejrzewam chorobę, która jest bardzo rzadką chorobą, nazywa się fibromialgia. To jest choroba, która polega na tym, że całe ciało dotyka ból. Nogi, tworzą się aż takie grudki ze skóry, ramiona, głowa, wszystko. To jest tak paskudny ból. Ja wiele razy przyglądałem się i w nocy budziłem się, gdy żona nie spała, wstawała, nie mogła leżeć. Ja cały czas modliłem się o nią i nie było żadnej poprawy. Z początku jedne leki przeciwbólowe, drugie, później wiecie, ketonale, te już takie bardzo, bardzo silne leki. Pojechaliśmy na tę konferencję. Tylko mieliśmy możliwość tam przebywać jeden dzień, był to czwartek, 2 czerwca. Usiedliśmy na krześle, słuchaliśmy kaznodziei i bardziej czekaliśmy, i myślę, że moja żona czekała na ten moment, kiedy on będzie się modlił. I jest moment, że on mówi, a teraz chciałbym wam pokazać kilka świadectw na rzutniku, które miały miejsce w moim życiu, i być może one wzbudzą was wiarę i ufajcie, że przesłuchanie świadectwa doświadczycie uzdrowienia. Pomyślałem sobie, on nie jest klasycznym zielonoświątkowcem. Zielonoświątkowiec powinien naprosić do przodu chorych ludzi, nałożyć na nich ręce. Wiecie, to wczoraj co o Naamanie mówiłem. Naaman wiedział, jak należy się pomodlić o uzdrowienie. I nagle rozpoczyna się film. Pewien mężczyzna mówi tak, z wielu chorób, miałem wiele chorób, ale jedna szczególnie mi dokuczała. Był to problem, który mi nie pozwalał normalnie funkcjonować. Była to fibromialgia. I pewnego dnia, kiedy byłem na spotkaniu, doświadczyłem całkowitego Bożego uzdrowienia. Na tym się skończyło to świadectwo i było następne. Z tego ekranu na moją żonę popłynęło takie namaszczenie. Posłuchajcie, było to 2 czerwca, do dzisiaj ona nie wzięła żadnej przeciwbólowej tabletki i nie ma żadnych bólów. Ale do czego zmierzam? Fajnie, kiedy mamy już odpowiedź, ale wiecie, ile to trwało? To trwało lata, kiedy modliliśmy się i nie tylko że problem się nie rozwijał, ale on się rozwija. On był coraz większy i coraz potężniejszy. I może jeszcze jeden taki cud. Niedawno mieliśmy młodzież z generacji plus. Jedną z młodych dziewczyn była dziewczyna, która jest w Środzie Śląskiej w kościele. Ona przyjechała do Legnicy, ale miała bardzo poważny problem, bo od kilku tygodni tutaj podbrzusze bardzo ją bolało, nie mogła się na niczym skupić. Więc powiedziano, pojedziemy do lekarza. Jest to kobieta, ona jest Nigeryjką, jest też w kościele w Środzie Śląskiej. I niech ona cię zbada, bo to już za długo trwa. Kiedy pojechała, ta kobieta zrobiła jej badania i zrobiła USG i okazało się, że ona na jajniku ma guza wielkości pięści. To zdjęcie USG miałem możliwość widzieć, można zobaczyć. Więc dobrze, że to była nawrócona osoba, ta lekarka była nawróconą osobą, więc kiedy pokazała jej to zdjęcie i powiedziała, co się stało, ta młoda dziewczyna załamała się. wiecie, no wyrok, to ona się kompletnie załamała. Więc ona ją przytuliła i zaczęła się o nią modlić. Kiedy wyszła z jej gabinetu, młodzież, która ją przywiozła do tego lekarza, mówi, co, aha, i natychmiast wypisała do szpitala skierowanie, ale to na sito, natychmiast, z przyjęciem natychmiastowym. Więc ona mówi, musimy jechać do szpitala. Ci młodzi ludzie jeszcze o nią się pomodlili, odstawili ją do szpitala. Ona poszła do szpitala i zrobiono jej badanie. Najpierw wzięto zdjęcie. Kiedy lekarz wziął zdjęcie, natychmiast ją położył do łóżka i natychmiast kolejne badanie zrobiono też z prześwietleniem. Okazało się, że na następnym zdjęciu nie ma nic. Konsultacje z innymi lekarzami, to było w szpitalu w Jeleniej Górze kilka tygodni, 3 tygodnie temu. Kiedy wzięto zdjęcia, mówią, no nie, no to jest ta sama osoba, to jest pani zdjęcie. Ona mówi, tak, dopiero co jadę od lekarza, który dał mi to skierowanie z tym zdjęciem. Więc poproszono jeszcze innych lekarzy, zrobiono tomograf komputerowy, przeprowadzono szczegółowe badania krwi, moczu, wszystkiego i lekarze mówią, to wygląda tak, jakby faktycznie coś tam było, ale już nic nie ma. Posłuchajcie, guz wielkości pięści. Jezus Chrystus, Słowo Boże mówi, jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. I to są cuda, które nie są spisane w tej księdze. To są te, które świadczą o tym, że czas cudów się nie skończył. Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Nie macie pojęcia, lider młodzieżowy, ja akurat byłem w tym czasie w innym miejscu, zadzwonił do mnie, kiedy on mi to opowiadał. Ja nie mogłem dobrze zrozumieć tego, co on mówi, bo tak zalewał się łzami i był tak poruszony. Nie muszę wam powiedzieć, jak młodzież wtedy została wzmocniona, jakie namaszczenie spłynęło na nią. Pogarszająca się sytuacja. Ale ta sytuacja nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie choroby fizycznej. Na przykład pogarszająca się sytuacja w rodzinie, w małżeństwie. Nie wiem, czy wy, ale ja zauważam, że dzisiaj diabeł ma duży przystęp do naszych małżeństw, małżeństw chrześcijańskich. Coraz więcej następuje rozwodów wśród ludzi nowonarodzonych. Mimo, że pastorzy, duszpasterze dwoją się i troją, by temu zapobiec. Dlaczego? Często jest taka przyczyna. Płynie czas, a nic się nie zmienia. Raczej jest coraz gorzej i jaki jest sens być dalej razem? Upływający czas, brak odpowiedzi, sytuacja się pogarsza. Czy jest jeszcze sens, aby walczyć? Jak wiele małżeństw na tej płaszczyźnie z tego powodu uległo. Pamiętam w naszym kościele, miałem spotkanie z małżeństwem, 25 lat małżeństwa, obydwoje w kościele, za nimi rodziny nawrócone. To było, pamiętam, spotkanie, które trwało około 4 godzin. Sytuacja była bardzo poważna. Wydawało mi się na to, że to spotkanie jakby zrobiło kroczek do przodu. Nawet powiem wam, że gdzieś taki optymizm był w moim sercu, że może coś się zmieni. 4 godziny. Niesamowicie dużo rozmowy, modlitwy, a na drugi dzień dostaję telefon od jednej z osób, która mówi, ale wiesz co, to i tak nie ma sensu, ja nie widzę, żeby to cokolwiek się zmieniło, to i tak musi się rozpaść.
jak wiele razy poddajemy się nie bez przyczyny, ale z powodu tego, że upływa czas, nie widzimy rozwiązania, a wręcz przeciwnie, sytuacja się pogarsza. W moim duszpasterskim, i teraz powiem coś, co jest bardzo smutne, coś, co jest bardzo, bardzo, bardzo smutne. Mam możliwość w ciągu całego mojego życia chrześcijańskiego, a szczególnie 28 lat pracy pastorskiej, widzieć, jak wiele małżeństw rozpada się w Kościele. I kiedyś zrobiłem sobie taką, może nie statystykę, ale takie na własny użytek badania na podstawie moich tylko obserwacji, więc być może one nie, to co powiem, nie jest za bardzo wiarygodne, aczkolwiek na pewno warte zastanowienia. Kiedy trafiają do Kościoła małżeństwa, które nie są nawrócone i są w bardzo poważnym kryzysie, o wiele łatwiej i o wiele częściej w pracy z nimi doświadczamy sukcesu niż z wieloletnimi chrześcijanami w ich życiu małżeńskim. Zastanawiam się, co jest tego przyczyną. Być może ci ludzie, którzy się nawracają, jeszcze w taki świeży sposób chwytają się Jezusa i ufają, że On może dokonać zmiany. Natomiast ci, którzy od wielu lat idą za Panem, być może uważają, że i tak nic z tego nie będzie. Bo przecież modlę się, przecież inni się modlą, przecież upłynęło już tyle czasu, a nie widzę nawet zmiany, a wręcz przeciwnie, stan coraz bardziej się pogarsza. To nie jest jedyny obszar, na który chciałbym zwrócić uwagę. Pogarszająca się sytuacja z uzależnieniem Twoim lub bliskiej Tobie osoby. I nie myślę tu tylko o alkoholu czy narkotykach, bo nieraz mówiąc uzależnienie, od razu nam się włącza myślenie alkoholizm i narkomania. Wielu dzisiaj, wiele osób, kiedyś mówiłem wiele młodych osób, a dzisiaj już mówię wiele osób, bo okazuje się, że to też już granice wiekowe przekracza, jest uzależnionych od pornografii. Uzależnionych od internetu, uzależnionych od hazardu, uzależnionych od środków przeciwbólowych albo uspokajających. Żyjemy z tym i mamy to w pewnym ukryciu, że nikt tego nie widzi. Wiecie, kiedy na nabożeństwo przychodzi kompletnie pijany człowiek, no to wiemy, co mamy z nim zrobić i wiemy, jaki stosunek mieć do niego. Ale kiedy przychodzi na nabożeństwo brat w Chrystusie, który całą noc oglądał pornografię w internecie, to w ogóle nie wiemy, że cokolwiek się stało. A więc są takie rzeczy, takie obszary, które są bardzo intymne, bardzo osobiste, takie, których nie wyłaniamy. I żyjemy z nimi sami i nie wiemy za bardzo, co z tym zrobić. Wyznajemy Panu Bogu, przepraszamy Go, prosimy o pomoc, a po chwili z powrotem jesteśmy w tym samym miejscu. I coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. I zastanawiamy się, co ja jeszcze mogę zrobić. Wołam do Pana Boga, proszę o pomoc, żeby mój umysł uwolnił, moje serce uwolnił, a nie tylko, że to uwolnienie nie przychodzi, a jeszcze jest coraz gorzej. Moje sumienie coraz bardziej już jest tłumione. Zaczynam na siłę przekonywać się, że i tak Pan Bóg mnie kocha i wszystko będzie dobrze, On tego nie weźmie pod uwagę. Ale moja relacja z Bogiem, czy mi się to podoba, czy nie, przestaje już być taka, jaka wcześniej. Jest tylko jedna rzecz, która może oddzielić człowieka od Boga. I to jest grzech. Nic więcej. A więc nie mów, że możesz grzeszyć i mieć relację wspaniałą z Panem Bogiem. Skoro tylko jedna rzecz oddziela cię od Pana Boga i nie daje tobie możliwości bliskiej relacji z Nim, to jest grzech. Musimy to zaakceptować. Zaczyna się wycofywać z życia Kościoła, służby. Coraz bardziej ze względu na konieczność tolerancji względem siebie zaczynasz być tolerancyjny dla innych ludzi, którzy te same rzeczy robią, więc mówią, nie ma sprawy, wszystko dobrze, wiesz, wielu ludzi jest w podobnej sytuacji, w jakiej ty jesteś, ale czy to daje wolność i radość? Nie. Pogarszająca się sytuacja. Zobaczcie, u tej kobiety trwało to 12 lat. Pogarszająca się sytuacja z finansami. Żyjemy w świecie bardzo takim materialnym i bardzo takim konsumpcyjnym, że dzisiaj na te elementy finansowe duży nacisk kładziemy. Ale przychodzi moment. Niewłaściwa decyzja, niewłaściwy kredyt, konieczność spłaty, coraz wyższe raty i nagle tracisz pracę, jest kryzys. Otrzymujesz napomnienie z banku, modlisz się o pomoc i co? I zaczyna być coraz gorzej. Ktokolwiek ci odpuści, to na pewno bank ci nie odpuści. Ktoś powiedział, jeżeli myślisz, że nikt o tobie nie myśli, to weź kredyt i przestań go spłacać. Stan się pogarsza. Znam wiele osób, które tak jak ja rozpoczynaliśmy fantastyczną służbę. Mieliśmy wizję, marzenia, pewne cele, które Bóg nam wytyczał. I niektóre z tych osób były przekonane, kiedy zmieniała się sytuacja polityczna w Polsce, był wtedy taki naprawdę dostęp do kredytów, do otwierania różnego rodzaju działalności. I wiele osób wpuściło się w taką sytuację, że dziś nawet nie mają czasu przyjść na nabożeństwo, nie mówiąc o zaangażowaniu w Kościele, dlatego, że od rana do nocy muszą ciężko każdego dnia pracować, żeby spłacić to, co kiedyś zostało zaciągnięte. Sytuacja coraz trudniejsza. Do czego zmierza, moi kochani? Chciałbym, żebyśmy zobaczyli w tym wszystkim też sytuację naszego życia. Bo ja zdaję sobie sprawę, że kiedy coś nagle wystąpi w twoim życiu, jeżeli nagle pojawia się kryzys, to w życiu każdego z nas, czy to ja będę, czy będzie mój przyjaciel, brat Grzesiek, jest taki moment, mówi tak, do Pana Boga, będziemy się modlić, złamiemy to, rozwiążemy to, nie będzie problemu, wołamy, wyznajemy. A wielokrotnie jest tak, że problem wcale nie rozwiązuje się, a wręcz, czym bardziej aktywnie się modlimy, sytuacja się pogarsza. Kiedy jest inaczej, to chwała Bogu, ale jeżeli zaczniemy mówić tak, wystarczy, że teraz staniesz na nogi, zawołasz do Pana, pomodlisz się, wyznasz Boże obietnicę, Pan zabierze twój problem. To jest dobre. A co jeżeli nie zabierze? Musisz wierzyć, że zabierze. Takie myślenie później doprowadza, że kiedy problem nie jest rozwiązany, to ty już masz dwa problemy. Nierozwiązany problem i brak wiary. Wiecie, ja nie lubię tych kaznodziei, którzy zapraszają ludzi do modlitwy, modlą się o tych ludzi, a nie widząc rezultatu, mówią tak, bracie, nie zostajesz uzdrowiony, dlatego że nie masz wiary. Musisz mieć wiarę. Wiecie, to jest niesamowite. Przychodzę do kościoła, mam wielki problem, choroba. Idę do przodu do modlitwy, po modlitwie wracam z dwiema problemami. Chorobą i informacją, że nie mam wiary. Jak duchowo potrafimy się udusić, a raczej dusić się nawzajem. Nie Nie jest to tak, że za każdym razem. Możemy opowiadać historię, wiem, co to znaczy doświadczyć cudu w jednej chwili, ale wiem, co to znaczy przez półtora roku czuć się kompletnie bezradnym, kiedy kładłem Biblię na swoje ciało, nakładałem ręce na swoją głowę, w nocy nie spałem i mówię: Boże, pomóż mi, nie jestem w stanie dalej żyć. Boże, ratuj. Wiem, co to znaczy, kiedy dzień po dniu, miesiąc po miesiącu mija, a w ogóle sytuacja się nie zmienia, wręcz coraz bardziej pogarsza się. To jest trudne. To jest trudne, ale pomyśl o swoich niezbawionych dzieciach. Pomyśl o swojej niezbawionej małżonce czy niezbawionym mężu. Pomyśl o tych sytuacjach, które gdzieś odkładamy, bo my chcemy tylko wynosić te, które tak łatwo, natychmiast są rozwiązywane. Jak wiele jest sytuacji. Ale jest coś pięknego w tej kobiecie. Ona nie poddała się i nie zrezygnowała. Ona nie miała żadnej gwarancji, że ten dzień będzie dniem przełomu. Ale nie zrezygnowała, żeby tego dnia szukać odpowiedzi. Ona nie miała żadnej gwarancji, że po 12 latach, weźmy 365 dni, pomnóżmy razy 12, ona każdego dnia wstaje rano i widzi, że nic nie jest rozwiązane. I składa ofiary, idzie do świątyni, błaga Boga o pomoc. Jakiego ona Boga prosiła o pomoc? Ona była Izraelitką, a więc Boga, w którego my wierzymy, do którego modlimy się słowami Ojcze Nasz. Ona nie wierzyła w innego Boga. Ona wierzyła w Boga, w tego, w którego my wierzymy. I ona wołała: Boże, pomóż! Nie tylko wspierała się medycyną, wydała wszystkie pieniądze na lekarzy. A więc wiecie, i modlitwa, aktywne działanie na płaszczyźnie duchowym, a jednocześnie szukanie rozwiązania, które może dałby człowiek i jego zdolności, które wtedy ten człowiek posiadał. Łączenie tych dwóch rzeczy i nie przyniosło żadnej odpowiedzi. Ale to, co jest piękne, ona nie zrezygnowała. Nie zrezygnowała. Na koniec, za chwileczkę będziemy się modlić. Ostatnio zrobiliśmy taki czas świadectw w Kościele. To jest ciekawe, zauważyłem tu na planszy, że macie 1 października wieczór uwielbienia. A my 2 października mamy nabożeństwo uwielbienia. Razem z Mieczerzą. Pomyślałem sobie, to jest ciekawe. W tym czasie, w sercu liderów, Bóg wprowadza tą samą potrzebę, to samo pragnienie, aby tę samą rzecz wykonać. I jedna siostra z naszego kościoła wyszła do przodu, aby złożyć świadectwo. Było to związane z jej wnuczką. Jej wnuczka urodziła się i już od samego początku miała płaskostopie. I tu lekarze też mówili, że to u dziecka może to się zmienić, to może nastąpić zmiana. No ale ta dziewczynka chyba ma 12 czy 13 lat, nie zmieniło się. Babcia cały czas o tę wnuczkę modliła się. Nie widziała żadnych zmian. Nie poprzez rok modlitwy, 2 lata modlitwy. Ta dziewczynka już miała 12 lat. I pewnego dnia siedzi sobie, oni mają pod Legnicą, mają dom, ogród i w tym ogrodzie, jak w większości ogrodów, gdzie są dzieci, basenik dmuchany z wodą. I ta dziewczynka pluskała się w wodzie. I nagle babcia tak patrzy, a ona sobie tak wychodziła na chodnik, szła bardziej bliżej domu i później się rozpędzała i znów wskakiwała sobie do tego basenu. I babcia nagle tak patrzy, jak ona idzie po tym suchym chodniku i mówi: coś z tymi jej śladami jest nie tak. Bo tak, to były takie, wiecie, pełne stopy, a teraz jak pięknie to wygląda, tutaj jest ta część, gdzie są palce, maluteńka tylko jedna taka kreseczka i część, gdzie pięty są. Zaraz wzięła to dziecko i wiecie, jak stempel, zanurzyła w oczy i zaczęła ślady robić. Szybko na drugi dzień poszła z nią do lekarza, a lekarz mówi, ona ma piękne stopy, ona nie ma żadnego płaskostopia. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę? Nie tylko na moment uzdrowienia, ale na 12 lat. 12 lat modlitwy. Ja nie wiem, w którym miejscu jesteś dzisiaj w swojej modlitwy. Czy po miesiącu, roku, po 12 czy 20 latach? Ale Słowo Boże mówi jedno. Dzisiaj jest dzień łaski. Dziś jest dzień zbawienia. Każdego dnia przez półtora roku, było to około 2 lat temu, każdej nocy wyznawałem Boże obietnice dotyczące uzdrowienia. Każdej nocy zasypiałem z nadzieją, że rano się obudzę i problemu nie będzie. Przez półtora roku, czyli około 500 dni, każdego ranka budziłem się, a sytuacja się nie zmieniała, a raczej coraz gorzej się czułem. Do tego stopnia, że kiedy stawałem na kazalnicy, już ludzie zaczynali mówić, coś z Markiem się dzieje. Coś jest nie tak. I pewnego dnia, nie powiem nawet wam daty, pewnego dnia rano wstaję, nie ma nic. Bałem się, że wieczorem to wszystko się zmieni, wiecie. A może to tylko taka chwila, może to Pan Bóg daje mi taki relaks, żebym troszeczkę odpoczął. Było to około 2 lat temu. Do dziś doświadczam cudownego Bożego uzdrowienia. To jest fantastyczne. I teraz na koniec już się modlimy. Trzy bardzo ważne prawdy dotyczące tej historii. Po pierwsze, uwierz w Boże obietnice, że nawet w takiej sytuacji, upływający czas i brak odpowiedzi, że nawet w takiej sytuacji Jezus może ci pomóc. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu. Słowo Boże mówi, wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Po drugie, bardziej przybliż się do Chrystusa. Nigdy nie jest tak, żebyśmy już bardziej nie mogli się przybliżyć. Bardziej przybliż się do Jezusa i dotknęła szaty Jego. Ona już bliżej nie mogła podejść. Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I trzecia rzecz bardzo ważna. Wypowiedz głośno, wyznaj, ogłoś Bożą obietnicę względem twojego problemu. Ogłaszajmy Boże obietnice względem swojego problemu. Ja kładłem Biblię na swoją klatkę piersiową i wyznawałem Boże obietnice dotyczące uzdrowienia. Nakładałem Biblię na moją głowę i wyznawałem obietnice dotyczące mojego obszaru myślenia, tego elementu emocji. Wyznawałem każdego dnia, każdej nocy, bez względu na to, co następny dzień przyniósł, aż przyszedł ten dzień, kiedy nastąpiło całkowite uzdrowienie. Wyznaj względem każdej sytuacji, każdego obszaru twojego życia, w Biblii są obietnice. Nie idź na łatwiznę. Ja zauważyłem, że my idziemy często na łatwiznę. Nie czytamy Biblii, tylko wyszukujemy wersety. A dzisiaj mamy taką możliwość, prawda? Mam jakiś problem w biznesie, wchodzę na internet i sobie wrzucam. Biblia, a sprawy finansowe. Kliknij, ciach, wersety wyskakują. I masz już gotowe obietnice. Nie rób tego. Czytaj systematycznie Boże Słowo. Kiedy będziesz czytał systematycznie Boże Słowo, Bóg nagle przemówi do ciebie poprzez to Słowo. Ja kocham Księgę Przypowieści Salomona. Tam jest wiele mądrości. I pamiętam, jak czytałem i nagle Bóg przemawia do mnie. Synu, zaufaj Panu z całego twojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, a On strzec będzie drogi twojej. To jest coś, co nagle nie czytasz. To jest coś, co słyszysz. Kiedyś to nazywaliśmy, kiedyś dużo było nauczania na ten temat, słowo logos i słowo rema. Czyli logos to ta cała informacja przekazywana nam w Biblii, a rema to jest to, co tak szczególnie jest wyeksponowane i czym Bóg przemawia do naszego serca. A więc wyznaj, ogłoś. Zauważcie, chyba 28 werset mówi, ta kobieta, bo mówiła. Zobaczcie, co ona robiła. Ona podchodząc do Jezusa wyznawała Bożą obietnicę, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. W liście do Rzymian, 10 rozdział, 8 werset. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest Słowo, w ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. I teraz możemy do tych trzech elementów przejść. I możemy je zastosować dziś względem sytuacji, w których się znajdujemy, a które nie są rozwiązane od długiego czasu. Jeżeli dziś znajdujesz się w bardzo trudnej sytuacji, jesteś czymś obciążony, co nie daje tobie takiego pełnego pokoju w sercu, możesz przez chwilę pomyśleć sobie o Bożym Słowie i pomyśl, czy są jakieś wersety w Biblii, które mógłbyś odnieść do tej sytuacji. Jeżeli nie możesz znaleźć, chętnie po nabożeństwie udzielę ci kilku wskazówek biblijnych odnośnie twojej sytuacji, bo nie ma takiej sytuacji, w stosunku do której Biblia się nie odnosiła. To jest bardzo ważne. Słowo jest lekarstwem. Pamiętacie ten fragment Bożego Słowa, też z przypowieści, że bo Słowo obdarza nas życiem i jest lekarstwem dla całego naszego ciała. To jest w przypowieściach Salomona. Jest lekarstwem dla naszego całego ciała. A jednocześnie to Słowo obdarza życie. Może uleciało z ciebie życie. Może życia nie ma w twoich relacjach z bliskimi. Ogłoś życie, wyznaj życie Boże nad tym, co jest obumarłe, a to ożyje. Jeżeli jest coś obumarłe, skonfrontowane z życiem, to jak myślicie, obumarłe to życie obumrze, czy to życie ożywi to, co jest obumarłe? Jest tylko jedna droga. Proszę, powstańcie. Hallelujah. O Panie Boże, jestem wdzięczny, że mogę z moimi siostrami i braćmi kolejny raz być zrubani. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś dobry i że dziś przemawiasz do naszego życia, naszego chrześcijańskiego życia. Naszego życia, które jest nie tylko pełne sukcesów, ale jest też pełne różnego rodzaju porażek, z którymi często zostajemy sami. Panie, wybacz nam za to, że nauczyliśmy się przychodzić do kościoła i tylko dzielimy się tym, co dobre, że wszystko w porządku, wszystko super, a później wracamy do sytuacji i czujemy się tacy osamotnieni. tak bardzo wtedy jest nam ciężko. I mimo, że wołamy do Ciebie, to często nie otrzymujemy tak, jakbyśmy chcieli, a przede wszystkim w takim czasie, w którym my tego oczekujemy. Ale dziękujemy Ci za Twoje słowo i dziękujemy Ci za ten spisany jeden z wielu cudów, w którym Ty chcesz coś więcej nam pokazać niż tylko moment uzdrowienia. Ale tak naprawdę pokazujesz nam lustro i w tej kobiecie możemy zobaczyć samych siebie w różnych aspektach i obszarach naszego życia. I dziękuję Ci, Panie, że dziś przychodzisz z taką zachętą, abyśmy się nie poddawali, ale czym więcej czasu upływa, czym sytuacje bardziej się komplikują, to Ty pokazujesz nam tę kobietę. Ona wtedy była jeszcze bardziej zdeterminowana. I proszę o tę determinację w życiu tych, którzy długi czas oczekują, nie mają odpowiedzi i są w miejscu takiego poddania, takiej bierności, takiej akceptacji, że widocznie tak już pozostanie. Jezu, mnie bardziej przekonuje Twoje słowo niż moje osobiste przekonania. Panie, mnie bardziej przekonują Twoje obietnice niż moje życiowe doświadczenie. Dlatego wybacz, że tak często, znając Twoje obietnice, kieruję się tylko własnym doświadczeniem. Panie, Ty przychodzisz dziś do Kościoła z odnowieniem. I dziękuję Ci, że to odnowienie jest dla tych, którzy dziś są w tym miejscu. Ale zdaję sobie sprawę, że Ty tego odnowienia nikomu na siłę nie wsadzisz do serca. To jest odnowienie, które wynika też z naszej decyzji, albowiem Ty współdziałasz we wszystkim ku dobremu. Tak jak współdziałałeś z tą kobietą, Twoja moc była połączona z jej determinacją. Dziękuję Ci za to. Ojcze, proszę, niech teraz to miejsce stanie się miejscem modlitwy i objawienia ponadnaturalnej Twojej mocy. Niech rzeczy, Panie, które do tej pory były nienaruszone, niech zostaną zniszczone jak dzieła diabelskie, gdyż tato, Ty powiedziałeś w swoim słowie, że na to się objawiłeś, aby zniszczyć, zniweczyć, rozprawić się z diabelskimi dziełami. Panie, dziękuję Ci. Błogosław nas. Chciałbym, żeby zespół podszedł tutaj. Zaśpiewamy pieśń.